Wracamy do studia przy Krakowskim Przedmieściu. Czas, no może nie odysa wyborcza, odysa, no chociaż wojna na Ukrainie to też jest czynnik, który na nasze wybory wpływa, ale trzeba by powiedzieć odysa Polska. Naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I sytuacja wojenna na Ukrainie, dawnośmy o tym nie mówili, bo wir polskiej kampanii i te codzienne informacje trochę przysłaniają szerszy obraz rzeczywistości, a na Ukrainie tymczasem dochodzi do ciągłych starć i tym razem wiele osób mówi, że mogło dojść do no nie jakiegoś druzgorzącego czy decydującego decydującej zmiany na liniach frontu, ale do jednak ważnych przesunięć i jakby ofensywa ukraińska ruszyła z miejsca. Jak to wygląda w ocenie pana profesora? Faktycznie Ukraińcy mają konkretne, wymierne sukcesy na liniach frontu?
Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę wyzwania, czyli to, do jakiego stopnia rzeczywiście Rosjanie, czy konkretnie Surowikin wówczas, kiedy zaczął przygotowania prowadzić, pamiętajmy, on w zasadzie zaczął budowę owych umocnień, nazywanych dzisiaj właśnie dziełem Surowikina, jesienią po tej katastrofie, jakiej doznali Rosjanie pod Charkowem. On wówczas podjął decyzję o rozbudowaniu bardzo, przepraszam, bardzo intensywnego i z punktu widzenia także technicznego, bardzo rozbudowanego systemu umocnień, bodaj największego w tej chwili na świecie, jeśli wziąć pod uwagę ilość pól minowych, cały szereg rozwiązań technicznych zastosowanych i to, co, na co się zwykle nie zwraca uwagę, oprócz pól minowych, cały szereg czujników, które miały lokalizować przemieszczanie się wojsk ukraińskich, ale to, co jest bardzo istotne, a więc to ciągłe parcie na kierunku Robotyny, ten wielki wyłom, który został zbudowany i który powoduje, że w zasadzie w tej chwili Rosjanie są bardzo mocno zdeterminowani, aby bronić dalej tego kierunku, ale z jednej strony to uderzenie, które poszło na werbowe i przełamało w pewnych elementach najpierw tą elementy drugiej linii umocnień, a później, czyli tą taką wstępną linię umocnień dedykowaną głównie przeciwko wojskom pancernym, więc te zęby smoka. W tej chwili w kilku miejscach Ukraińcy pokonali też zasadniczą część tej drugiej linii umocnień. W związku z tym Rosjanie, już widząc jaka jest sytuacja, bo to uderzenie poszło mocno od południa i od skrzydła werbowe. I z drugiej strony Ukraińcy weszli jakby są w stanie atakować wzdłuż umocnień. To rzeczywiście dokonali. To spowodowało, że Rosjanie już zaczęli wstępnie budować umocnienia na wschodzie, południowym wschodzie od Werbowy, czyli jakby już przewidują możliwość poddania czy oddania Werbowy, tak jak to było w przypadku Robotyny. Robotyny było rzeczywiście takim bardzo istotnym elementem opanowania tej miejscowości, właśnie nie tylko otwiera drogę na nową Pokropiwkę. Teraz działania już są na przedpolu. Po tych ostatnich decydujących działaniach, praktycznie z wczorajszego dnia, udało się Ukraińcom poprzez większe jeszcze wprowadzenie do działań czołgów złamać linię umocnień. I co jest ważne, równocześnie poszerzają ten swój klin, a więc tutaj na kierunku kopalni przesuwają, czy też zdobywają linię umocnień. To jest bardzo ważne, bo to stwarza większe bezpieczeństwo dla wprowadzenia czołgów do akcji. To właśnie jest ta nowa zmiana. I fakt, że opanowują na wschód tereny od Robotyny, pozwala też zabezpieczyć tą główną linię logistyczną wojsk ukraińskich, bo dotąd musieli dostarczać zaopatrzenie helikopterami, oblatując jakby z tej wschodniej flanki, która jest bezpieczna. Więc wprowadzają w coraz większym stopniu czołgi, co wyraźniej widać. Czołgi masakrują na przykład pola minowe, te, które są dedykowane dla piechoty, a więc pozwalają także otworzyć drogę, szczególnie do ataku w tych częściach, które są takimi pasami zieleni, czyli pasami lasów. Ukraińcy wykorzystują je jako taki punkt odniesienia i to, co się stało przez ostatnie dwa dni, to rzeczywiście po pierwsze zasadnicze przesunięcie czy zwiększenie możliwości działania czołgów poprzez jeszcze silniejsze umocnienie pozycji Robotyny, wyjście na Nowopokropiwkę, czyli tą miejscowość, która ma otworzyć drogę do dalszego ataku na Tokmak. No i to, co jest bardzo istotne, to, że udało im się mocnym kinem wejść w Werbowę. Zresztą Rosjanie przewidywali właśnie, że tutaj może nastąpić krytyczna sytuacja, stąd te paniczne przesunięcia i rotacja sił. Stąd też pewne napięcie, jeśli chodzi o dowództwo rosyjskie i te wszystkie akcenty, które się przy tej okazji ujawniają, ale bardzo realnym scenariuszem jest, jeśli tak spojrzymy racjonalnie na układ, z jakim mamy do czynienia, że Ukraińcom uda się przełamać tą zasadniczą drugą linię mocni, przy czym ona była budowana w ten sposób, żeby w pewnych obszarach pozwalać na szybkie wycofanie się wojsk rosyjskich, co powodowało, że była między tymi dwoma liniami, nie była tak intensywna, tak intensywne pola minowe, tak intensywnie zbudowana przestrzeń z punktu widzenia właśnie tych czujników do wykrywania ruchu, to powoduje, że rzeczywiście tu dynamika w tej chwili walki jest znacznie większa i też bezpieczeństwo i umiejętne wykorzystywanie czołgów, a więc wprowadzałem je głównie do rozpoznania i do strzelania pozycji piechoty rosyjskiej, po czym się wycofują i otwierają drogę do działań piechoty. To, co wcześniej zarzucano, że Ukraińcy nie stosują dużych uderzeń, dużymi zgrupowaniami wojsk pancernych, to wynikało między innymi właśnie z tego, że z tej siły oskrzydającej, ze zdolności uderzeń rosyjskich po skrzydłach, ale z drugiej strony intensywności tych ogromnych pól minowych, które degradowały broń pancerną. I rzeczywiście to rozwiązanie, które oni przyjęli, jest racjonalne, ono przynosi skutki, to skutki dużo większe niż to jest jakby w tych przekazach przedstawiane, dlatego że cała logika obecnych działań polega na tym, że jeśli nastąpi przebicie drugiej linii, to kruszy się jakby cała logika systemu obrony Federacji Rosyjskiej i w związku z tym dodatkowe mobilizacje, dodatkowe wprowadzenie 25. Armii, która w zasadzie jest zupełnie nieprzygotowana, ona miała być gotowa do działań dopiero w 2024 roku, z marszu, niekompletna, źle wyszkolona, ale rzucona tutaj, żeby ratować sytuację, żeby próbować uzupełnić ponoszone straty.
Tak to by wygląda na liniach frontu. Zastanawiam się, na ile teraz to przełamanie czy przełamywanie drugiej z trzech linii obronnych przez generała Surowikina utworzonych, na ile no, to pozwoli już na decydujące przełamanie i zmusi Rosjan do wycofania się na inne linie obrony, otworzy drogę, mówiąc wprost, do Militopolu, a potem dalej do Morza Azowskiego.
Ważne jest, że Amerykanie, którzy przecież spotkają się systematycznie, to ostatnie spotkanie 15 sierpnia, ono było bardzo istotne, bo ono było jakby takim podsumowaniem po tym spotkaniu z marca. Tutaj były ustalone też pewne kwestie dotyczące skali dostaw sprzętu i tutaj jest istotna zmiana. Zresztą wyraźnie widzimy, że obie strony czują głód amunicji, potężny głód amunicji. No jeśli znamy sobie sprawę, że Rosjanie wykorzystali w granicach 11 milionów sztuk amunicji, a produkowali milion, to znaczy, że jakby wyczerpali 11-letnie zasoby amunicyjne, 11 do 12 milionów. To są ogromne ilości. W tej chwili próbują zwiększyć produkcję, roczną produkcję w granicach do 2 milionów. No ale to widzimy, jak pożera ta wojna zasoby rosyjskie. Stąd między innymi to paniczne szukanie dodatkowych dostaw, chociażby z Korei, nawet za cenę ujawnienia pewnych technologii zbrojeniowych reżimowi koreańskiemu. No ale wszystko w tej chwili Rosja sprowadza do tego, aby wbrew temu też takiej ogólnej opinii, że Putin ma czas i może sobie pozwolić na taką wojnę na wyczerpanie. Nie ma czasu i nie może sobie pozwolić na wojnę na wyczerpanie. I zresztą to między innymi jest tym elementem, który powoduje, że Rosjanie tutaj zdecydowali się na przesunięcie tej właśnie niekompletnej 25. Armii i zdecydowali się na absolutnie natychmiastowe wyrzucenie Popowa, który zaczął ujawniać skalę strat ponoszonych i wręcz oskarżał Szojgu za zdradę, czyli ministra obrony. Popow odpowiadał głównie za tą armię, która wykonuje tu najcięższą pracę, czyli tą 58. Armię, która podlega południowego okręgowi wschodniemu, temu okręgowi, z którego, jak pamiętamy, Prigorzyn rozpoczął marsz na Moskwę, no i tego, który niedawno został zaatakowany przez drony, co też wywołało frustrację, wściekłość, że centrum zarządzania tą wojną po stronie Federacji Rosyjskiej został skutecznie zaatakowany przez systemy ukraińskie. To pokazuje ogromną dynamikę tej wojny, ale też pewnego rodzaju niebezpieczną narrację, którą Federacja Rosyjska próbuje narzucić, a więc bagatelizowanie rzekome konsekwencji i skali tejże kontrofensywy z punktu widzenia ukraińskiej, że Ukraińcy ugrzęźli. Nie ugrzęźli. Tu jest potężna komasacja sił po jednej i po drugiej stronie i to jest w zasadzie taka sytuacja, że wyraźnie widać skalę też degradacji Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o zaangażowane siły. No a powoli, jak widzieliśmy, ta głębia, którą zbudowano, tutaj około 30 kilometrów mieliśmy do czynienia z najeżoną różnego rodzaju rozwiązaniami, to taką głębię obrony Federacji Rosyjskiej, to zostało pokonane. I co jest ważne, w tym miejscu te linie obrony są bardzo blisko siebie. Innymi słowy, przebicie się przez drugą powoduje, że trzecia słabsza, bo z tych linii, gdybyśmy to analizowali pod kątem użytych środków technicznych, ilości betonu, długości skronów, długości różnego rodzaju instalacji, to maksymalna ilość była skierowana na pierwszą linię. Trzecia jest najsłabsza. Tutaj robiono ją w trzeciej kolejności, poświęcono jej jak najmniej czasu i ona jest po prostu technicznie słabsza, dużo mniej też, jeśli chodzi o ilość min wspierana, więc ta pierwsza i druga są kluczowe z punktu widzenia zdolności do takiego wyjścia później na Tokmak, a Tokmak jest takim absolutnie kluczem logistycznym całego systemu, całego systemu zaopatrzenia armii rosyjskiej.
To już na koniec mówi się dość głośno ostatnio o możliwej kolejnej fali mobilizacji, oficjalnej mobilizacji w Rosji. 400-700 tysięcy osób ma być wziętych do rosyjskiej armii. To jest możliwe? To rzeczywiście dałoby jakąś szansę wygrania tej wojny czy utrzymania linii frontu przez armię rosyjską?
Po pierwsze, nie wiadomo z czystych od 400 do 700 tysięcy osób, to czasami nie liczą już tych, którzy uczestniczą w działaniach. Rzeczywiście mówi się o tym, mówi się, że 40 tysięcy Czeczenów ma być zmobilizowanych do działań osłonowych, ale część analityków uważa, że co najmniej jedna trzecia tych sił to są te siły, które już aktywnie walczą. To są ci, którzy po prostu przedłużane mają kontrakty. Natomiast oni cały czas prowadzili ukrytą mobilizację w związku z tym, no, przykładem jest chociażby wspomniana 25. Armia. W związku z tym to nie jest tak, że ten proces nie następuje. Też przecież budowane są i tworzone kolejne takie formuły takich armii, quasi armii, bo ta grupa Wegnera nie była jedyną, nie jest jedyną formacją taką prywatną, która uczestniczy w tej wojnie, jest wprowadzana do działań. W związku z tym to jest problem, dlatego że zwiększona mobilizacja rosyjska uderza bezpośrednio w zdolności przemysłu zbrojeniowego i oni już w tej chwili narzekają, że nie są w stanie gwałtownie zwiększać produkcji, dlatego że po prostu topnieją im ręce do pracy. No, mają ogromne deficyty, jeśli chodzi o pracowników, szczególnie jeśli chodzi o tych wysoko kwalifikowanych. Pamiętamy, ponad milion osób opuściło Federację Rosyjską, z tego ponad 100 tysięcy dobrych informatyków, specjalistów od wysokich, od branż wymagających wysokich technologii, co bezpośrednio przełożyło się na zdolności, jeśli chodzi o produkcję systemów rakietowych, jeśli chodzi o uzupełnianie strat, jeśli chodzi o uzupełnianie czołgów. Co prawda ostatnie oceny zachodnie są nieco bardziej optymistyczne dla Rosjan, jeśli chodzi o ich zdolności produkcyjne, chociażby ilości czołgów. Z 60 do 200 w tej chwili się ocenia, że są w stanie wyprodukować w ciągu roku, ale to jest daleko dużo mniej od tego, jakie straty ponieśli i jakie straty ponoszą. W związku z tym to jest nadal deficyt. To znaczy w tych kluczowych elementach systemy rakietowe, broń pancerna, amunicja mają deficyt. To jest pozornie wojna na wyczerpanie, ale równocześnie ona po prostu masakruje przemysł zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej, zdolności tego przemysłu. No i też wpływają, co też jest ukrywane, dlatego że mają do czynienia z kreatywną informacją dotyczącą gospodarki rosyjskiej, z pokazywaniem rzeczywistych skutków oddziaływania tej wojny na sytuację gospodarczą tego państwa.
O czym mówił profesor Piotr Grochmalski, wykładowca akademicki Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję panie profesorze bardzo serdecznie za rozmowę.
Również dziękuję.
To był raport z linii frontu na Ukrainie. Mamy godzinę 11:01. To już naprawdę najwyższa pora na serwis informacyjny.